Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Proponuję Wam dzisiaj wybrać się do Galicji. To oznacza, że przed nami jest podróż w czasie, bo miejsce, o którym będziemy mówić, tak naprawdę zakończyło swoją działalność wraz z wybuchem II wojny światowej, również ze względu na zniszczenia, jakim uległo, ale zanim jeszcze, można było przeczytać, że dla stolicy Galicji, czyli Lwowa, wyroby wytwórni w Pacykowie były tym, czym dla Krakowa wyroby wytwórni w Dębnikach i Skawinie. No i tutaj pojawia się pytanie, czym zatem była wytwórnia w Pacykowie, co tam powstawało, w jakich okolicznościach i co zadecydowało o sukcesie Pacykowa. Odpowiedź na to pytanie być może niektórzy z Was znajdą w swoich domach, dlatego że figurki, z których ta wytwórnia zasłynęła, przetrwały do dzisiaj. Figurki przedstawiające postaci w strojach ludowych, ale też strojach reprezentujących dwudziestolecie międzywojenne, figurki zwierząt, figurki nawiązujące do folkloru, do historii. Mam nadzieję, że więcej o Pacykowie dowiemy się za sprawą wystawy. Wystawy Kruche Dziedzictwo Pacykowa, ceramika ze zbiorów Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. To jest wystawa, która mniej więcej do połowy lipca jest jeszcze dostępna. Jest prezentowana w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. A dzisiaj o tej wystawie zgodził się opowiedzieć pan Michał Kruszona, który od ponad 20 lat jest dyrektorem Muzeum Zamku Górków w Szamotułach. Witam w audycjach kulturalnych.
Witam, bardzo mi miło gościć u Państwa.
Kiedy zaczynałam naszą rozmowę, zadzierzgnęłam, że tak powiem, kilka wątków dotyczących Pacykowa. Zacznijmy może od tego, jakie jest Pana pierwsze skojarzenie, kiedy Pan słyszy Pacyków?
Tak jak tutaj pani powiedziała, że pierwszy raz się pani spotkała z Pacykowem, dla mnie to też było zaskoczenie jako muzealnika nie tak dawno stosunkowo. Mówiłem, że pracuję w muzeum ponad 20 lat. Nie tak dawno stosunkowo spotkałem się w ogóle z Pacykowem i z jego wyrobami. Znaczy to, że Pacyków został bardzo w sposób konsekwentny usunięty z polskiej historii, z polskiej świadomości, z polskiej kultury. I sukces naszej wystawy, którą teraz pokazuję w Stalowej Woli, wcześniej pokazywaliśmy w Szamotułach, chyba zasadzał się na tym, że przywróciliśmy pamięć o Pacykowie. Wiele wiemy o polskich wytwórniach fajansu i porcelany, no choćby przywołam tutaj Ćmielów czy Chodzież. Pacyków nie funkcjonował, przez lata nie funkcjonował, jeżeli to tylko wśród prywatnych kolekcjonerów, znawców tematu, antykwariuszy. I kiedy zaczęliśmy badać ilość figur, czyli przedmiotów z Pacykowa, które znajdują się w polskich muzeach, okazało się tak naprawdę, że jedna, dwie, pięć sztuk i to w dużych muzeach, to faktycznie ta wytwórnia nie funkcjonowała w zbiorowej świadomości. No i stąd chyba ten boom, który żeśmy troszeczkę nakręcili jako Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Jesteśmy teraz zapraszani, choćby tak jak przez panią dyrektor Muzeum Stalowej Woli. W 2020 roku nasze muzeum, niewielkie w końcu muzeum, dostało nagrodę kolekcjonerstwo, nagrodę imienia Feliksa Jasieńskiego. Nagrodę przyznaje Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska Akademia Nauk i Dom Spotkań z Historią w Warszawie. I to właśnie była nagroda dla nas za najlepszą ekspozycję muzealną roku Pacyków. Prawda? Byliśmy totalnie zaskoczeni, bo sami nie wiedzieliśmy, że zrobiliśmy coś, no co zadrgało w sercach wielu ludzi. No i efektem tego właśnie jest ta nagroda i to, co się teraz dzieje, że jesteśmy, dzięki tej wystawie funkcjonujemy daleko poza Wielkopolską. Także Pacyków stał się naszą taką wizytówką, więc pierwsze skojarzenie to jest przywrócenie pamięci o Pacykowie, dla mnie osobiście, o niezwykłym zjawisku w historii polskiej sztuki i kultury.
To jest niezwykle ważne działanie, mam na myśli to przywracanie pamięci. Istotne również dlatego, że ta historia jest chyba relatywnie krótka, bo jeżeli dobrze to sprawdziłam, to manufaktura działała od 1912 roku, wówczas jako pierwsza galicyjska fabryka artystycznych fajansów i terrakoty. Do 1939 przetrwała zawieruchę I wojny światowej, chociaż również się tej manufakturze oberwało, ale wróciła trochę pod nowym szyldem, trochę pod nowym dyrektorem, ale jednak działała.
Jest taką rówieśniczką odrodzonej Rzeczpospolitej. 12 rok to już niewiele zostało do wybuchu wojny, za chwilę rok 18. No i Pacyków wchodzi już jako polska, typowo polska fabryka w dwudziestolecie międzywojenne. Zawdzięcza to oczywiście swoim twórcom Aleksandrowi Lewickiemu i jego bratu, który we Lwowie na placu Mariackim prowadził sklep z porcelaną, co widać na zdjęciach z Lwowa, kiedy przedwojenne fotografie oglądamy za pomnikiem Mickiewicza, widzimy szyld bardzo często Kazimierz Lewicki, to był sklep z porcelaną i malarnia porcelany. No bardzo łatwo było Aleksandrowi znaleźć zbyt, skoro brat prowadził w tak renomowanym miejscu punkt sprzedaży. Ale Pacyków to nie był pomysł na lokalny sukces. Pacyków od początku miał ambicje o wiele większe. Wzorcownie powstawały poza Polską. W Lwowie powstał przepiękny pawilon, stały pawilon z wyrobami Pacykowa. Pacyków pokazywany był na PWC w Poznaniu, wystawy w Paryżu, obecny był w Londynie, w Nowym Jorku. Nie bez przyczyny, praktycznie od początku figury, przynajmniej te bardziej eksponowane, piękne, najlepszych twórców, rzeźbiarzy, o których za chwilę sobie powiemy, były sygnowane godłem Made in Poland. Czyli to wszystko było obliczone na promocję Polski, na sukces międzynarodowy, który Pacyków prawie osiągnął, no prawie, bo jedna wojna, druga wojna i w odrodzonej, już odrodzonej, w tak zwanym PRL-u, jak dzisiaj mówimy, no nie miał szans z tym swoim przekazem, który niósł patriotycznym, galicyjskim, nie miał szans zafunkcjonowania w zbiorowej wyobraźni.
Co wyróżniało figurki, które z tej manufaktury czy też fabryki w Pacykowie wychodziły? To jest też pytanie o to, co stanowiło o sukcesie tego miejsca. Wspomniał Pan już o wybitnych artystach, którzy tam pracowali, że to byli zarówno wybitni rzemieślnicy, jak i uzdolnieni artyści. To nie były przypadkowe osoby, ale zdaje się, że też technika, jaką wykorzystywano w Pacykowie, no sprawiła, że znów odwołam się do tego, co wyczytałam, figurki do dziś można spotkać w domach.
Co zdecydowało o tej specyfice? To jest kilka czynników. Po pierwsze, Lewicki już od początku miał pomysł na to, żeby, tak jak mówiliśmy, zaistnieć poza Polską. Zatrudniał najlepszych projektantów. Dyrektorami Pacykowa od początku byli ludzie związani z wiedeńską wytwórnią Goldscheider, tacy jak Antoni Czapek czy Wilhelm Tomasz. Oni gromadzili wokół siebie najlepszych rzeźbiarzy ówczesnych. Antoni Popiel, on już nie żył od 1910 roku, ale jego projekty funkcjonowały i były z powodzeniem przez Pacyków realizowane, a był to nie byle jaki rzeźbiarz, bo twórca pomnika Mickiewicza w Lwowie, czy współtwórca pomnika Kościuszki, jak chodził na Wawel, w Krakowie na Wawelu. Jego uczennica Luna Drexlerówna, wybitna rzeźbiarka, kobieta, no, która wyprzedzała swoje czasy, była radną w Lwowie. To byli bardzo światli ludzie, utalentowani. Ich było, wymieniłem dwoje, była cała masa. To świadczyło o wysokim poziomie artystycznym, o tym, że ta fabryka miała wyraz galicyjski co najmniej, ale ponadregionalny. Sukces również zasadzał się, jednak miał wszystko na tej regionalności, bo tematyka figur to bardzo często wzory huculskie, wzory wyjęte z kultury ludowej. Pacyków położony był koło Stanisławowa nad rzeką Bystrzycą, dzisiaj Stanisławow to Iwano-Frankowsk. To są Karpaty z całą swoją barwną kulturą, a jednocześnie twórcy związani z Wiedniem potrafili tworzyć figury nawiązujące do wzorów Art Deco, czy najlepszych wzorów wiedeńskiej tradycji rzeźbiarskiej czy zdobniczej. I to wszystko razem no, przesądziło o tym sukcesie i decydowało o nim. A to, że możemy dzisiaj spotkać te figury w domach, często nieświadomi jesteśmy tego. Te figury są dziś bardzo cenne i unikatowe, więc warto spojrzeć, czy nie mamy czasami gdzieś tam po babci jakiejś porcelanowej, fajansowej, bo Pacyków to fajans, figury oznaczonej godłem P bądź herbem Leliwa, który przypisywany był Lewickim. Mimo to, że te, jak mówi pani, te figury są do dzisiaj znajdowane w domach, to jest oczywiście prawda, no to jest troszeczkę też cud, bo fajans pacykowski był bardzo kruchy i te figury nawet dzisiaj, jak przewozimy je pomiędzy muzeami, no musimy się w sposób szczególny nimi zajmować, ponieważ porcelana jest o wiele bardziej odporna na wszelkie uderzenia, przenoszenie i jakiekolwiek złe potraktowanie czy niegodne figur z Pacykowa może się skończyć dla tych figur tragicznie, bo są to rzeczy bardzo kruche. Rzeczywiście ta glina, która wykorzystywana była do ich produkcji, była wysokiej jakości, ale charakteryzowała się tym, że jest, no, może twarda, tak, ale przez to bardzo krucha.
Szukałam więcej informacji na temat tych prac, tych wyrobów. Wyczytałam w artykule pani Marii Jerzewskiej, że prace były wypalane trzykrotnie, a ostatni raz po nałożeniu bezbarwnego szkliwa, które nadawało wyrobom delikatny, złocisty odcień. I rzeczywiście te figurki ten taki charakterystyczny koloryt mają.
Jeżeli spoglądamy na figurę z Pacykowa, to bardzo łatwo, jeżeli wcześniej widzieliśmy wiele tych figur, rozpoznamy ją po tej specyficznej, miękkiej fakturze i delikatnym, bardzo charakterystycznym połysku, odcieniu, który odróżnia te figury od innych. Nawet jeżeli figura nie będzie miała godła oznaczającego wytwórnię w Pacykowie, to myślę, że ktoś, kto miał w ręce kilkanaście, kilkadziesiąt tych figur pacyków rozpozna. No również po niezwykłej urodzie i staranności wykonania o bardzo charakterystycznych motywach. Bo pacyków bardzo no, powtarzalny, jeśli chodzi o tematykę. To galicyjskość raz, art deco dwa, wzory wiedeńskie, no i drobne figury zwierząt. To były takie trzy, cztery może obszary, w których spełniali się rzeźbiarze i twórcy z Pacykowa.
No kto wie, może figurki z Pacykowa również przeżyją taki renesans jak PRL-owskie figurki, takie pikasiaki, które od jakiegoś czasu cieszą się wielkim uznaniem kolekcjonerów i którym też poświęcane są bardzo duże wystawy. Zajrzyjmy zatem, jeżeli pan się zgodzi, do galerii malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie figurki z kolekcji Muzeum Zamek Górków w Szamotułach można oglądać. Co my tam znajdziemy?
Znajdziemy ponad 40 figur z naszych zbiorów. Te zbiory Muzeum Zamek Górków uzupełnione są o dwa zespoły obiektów z prywatnych kolekcji. Tym razem jest to jeden zbiór zaprzyjaźnionego z naszym muzeum pana Pawła Sobaszkiewicza. Jest taki nasz wspólny plan muzealny plus dwóch prywatnych kolekcjonerów. Chcemy stworzyć w Szamotułach taką ekspozycję, która będzie się składała nie tylko z naszych figur, ale również z depozytów. No, będzie naprawdę już bardzo duży przekrój tych figur i to, co jest w Stalowej Woli dzisiaj jest zapowiedzią tego, co będziemy chcieli zrobić w przyszłości. A Stalowa Wola oczywiście zapraszamy, bo to i tak jest największy zbiór figur w jakimkolwiek muzeum w Polsce. Państwo będziecie, nie znajdziecie podobnego, zwłaszcza na stałej ekspozycji. Ponad 50 figur w jednym miejscu z Pacykowa i to tych najwspanialszych, takich jak na przykład golfistka, jak talmudysta, jak lirnik. No, to są duże figury znakomitych projektantów, harnaś, bardzo często odnoszące się do naszej kultury i do najlepszych wzorców sztuki okresu międzywojennego. Ta tematyka też nie sprzyjała Pacykowowi po wojnie, ponieważ, no, tak jak mówię, tematyka tychże figur nie przystawała do nowej, socrealistycznej rzeczywistości w sztuce.
Przygotowana przez Państwa wystawa to nie jest jedyny sposób na przywracanie owej pamięci. To jest też druga część wystawy, tak samo jak podczas wernisażu zaprezentowali Państwo drugie wydanie katalogu pod tytułem Chwała Pacykowianom.
Chcielibyśmy, tak jak pani mówi, by pamięć o nich była stała i co najmniej tak mocna jak o twórcach porcelany Chmielowskiej. I to chyba się udało i to już dzisiaj jest pewne, że Pacyków funkcjonuje tak godnie, jak powinien funkcjonować w historii polskiej kultury. Figury z Ćmielowa, te tak zwane pikasiaki, są bardzo drogie, ale figury z Pacykowa ze względu na swoją unikatowość no, są jeszcze droższe i dlatego kolekcjonowanie ich no, wymaga sporych zasobów gotówki. My jako muzeum mamy to szczęście, że udało nam się przekonać naszych mocodawców, organ prowadzący, którym jest powiat szamotulski, że warto było, żeby Pacyków, ze względu również na naszą współpracę z muzeami ukraińskimi i zainteresowania kresami, mimo że jesteśmy muzeum koło Poznania, że warto inwestować w taką kolekcję i to się spotkało ze zrozumieniem. Nie robimy tego w sposób nieprzemyślany, nie kupujemy na lewo i prawo wszystkich figur, jakie nam są oferowane, bo to też nie o to chodzi, ale staramy się rozmawiać z kolekcjonerami również w Warszawie, wsłuchujemy się w ich rady i bardzo często z ofert tych najfajniejszych, najbardziej takich godnych, muzealnych obiektów korzystamy. Jeżeli nie potrafimy tego sfinalizować od razu, staramy się przechwytywać te figury w depozyt, żeby jak najdłużej u nas były i później staramy się znaleźć środki na to, żeby ta kolekcja cały czas się rozrastała, no a przez to no, stała się naszą wizytówką Muzeum w Szamotułach. Korzystamy nawzajem, Pacyku korzysta dlatego, że my tworzymy nową kolekcję, która przywraca pamięć i jest największą kolekcją figur z Pacykowa w Polsce, a my korzystamy, bo zapraszają nas do tak pięknych miejsc jak na przykład Muzeum w Stalowej Woli, czy już za chwilę Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie figury będą pokazywane od czerwca przyszłego roku. Takim kompendium jest to wydawnictwo, które zrobiliśmy, ponieważ oprócz tekstów, które powstały na użytek tego katalogu pani doktor Anny Wiśniewskiej, między innymi z Polskiej Akademii Nauk, są tam też teksty, które udało nam się zgromadzić z przedwojennych wydawnictw, z gazet, z czasopism, opracowania o Pacykowie. Zresztą nie zawsze przychylne Pacykowowi, bo konkurencja była czasami złośliwa wobec tego, co robiono w Pacykowie. Przed wojną ukuł się termin pacykarze, który również złośliwie, choć nie takie było jego pochodzenie, ale złośliwie odnoszono również ten termin do określania wyrobów z Pacykowa. Niemniej Wydaje mi się, że ciągle ten pacyków jest gdzieś w cieniu innych naszych manufaktur i fabryk fajansu, porcelany, czy ogólnie rzecz biorąc ceramiki. Teraz jest wojna na Ukrainie, ale kiedy nadejdzie dogodny czas, warto wybrać się na Ukrainę. Ja byłem tam wielokrotnie, już nie mówię do Pacykowa, bo to może nie ma większego sensu, bo po fabryce nie został ślad w Pacykowie, który dzisiaj zresztą nazywa się zupełnie inaczej, bo wieś, w której funkcjonowała fabryka, nazywa się Pidlisja. Ale w Lwowie jest bardzo duża pamięć o Pacykowie, mimo że wspominałem o tym sklepie na Placu Mariackim. Jedyna kamienica, którą zburzono tam, i to w latach 80. XX wieku, to była właśnie kamienica Lewickich na Placu Mariackim. To też moim zdaniem wpisywało się w tą chęć wymazania z sowieckiej pamięci wszystkiego tego, co z Pacykowem się wiązało, bo Pacyków założył Aleksander Lewicki, oficer polskiego wojska. To też nie jest bez znaczenia dla tej pamięci o tym miejscu.
Tym bardziej cieszę się, że są miejsca, przede wszystkim są osoby, które tę pamięć starają się ocalić i chyba mogę powiedzieć, że robią to z sukcesami, również dlatego, że mogę zaprosić na wystawę Kruche Dziedzictwo Pacykowa, ceramika ze zbiorów Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tę wystawę można oglądać do połowy lipca w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli, która jest filią Muzeum Regionalnego. A dzisiaj o ekspozycji, ale tak naprawdę o wielkiej historii Pacykowa, osób, które były z nim związane, no i figurkach, które przeszły do historii, opowiadał pan Michał Kruszona, od ponad 20 lat dyrektor Muzeum Zamku Górków w Szamotułach. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.